Witam Państwa, Lech Pilarski. Nadal nie mamy szczepionki na koronawirusa, nie ma też ogólnie dostępnych wiarygodnych testów. To ogranicza możliwości terapeutyczne i przeciwepidemiczne. Pozostaje ograniczanie kontaktów, długo ich jednak nie utrzymamy w tym stanie, bo zabije nas ekonomia. Mimo tych ograniczeń chorych na COVID-19 jednak się leczy, próbując ograniczać śmiertelność, szczególnie przy ciężkich przypadkach. Właśnie o terapiach, poszukiwaniu leków, które ułatwiłyby leczenie, będziemy dzisiaj rozmawiali. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z nami lekarz pulmonolog z Nowego Jorku oraz pulmonolog z Białostockiego Szpitala Klinicznego. Zapraszam. A dzisiaj łączymy się z doktorem Wojciechem Pałką ze szpitala Lenox Hill na Manhattanie. Witam, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Oraz jest z nami profesor Robert Mróz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Także już się połączyliśmy. Po drobnych kłopotach udało się pokonać tę technikę. Możemy rozmawiać. Panie doktorze, jaka jest sytuacja na Manhattanie, skoro mógł pan przenieść się na moment do Polski?
W momencie mojego wyjazdu w naszym szpitalu mamy już właściwie całkowicie opanowaną sytuację. Jest nas trzech partnerów, którym tworzymy zespół. W momencie jak wyjeżdżałem, nie mieliśmy ani jednego pacjenta z COVID-em w naszym serwisie. Są pacjenci dalej w szpitalu, ale my takich pacjentów, za których jesteśmy bezpośrednio odpowiedzialni, w szpitalu nie mieliśmy, także ja mogłem sobie wziąć trochę wolnego po 3 miesiącach, 7 dni w tygodniu pracy, już nie dawałem rady, no ale moi koledzy teraz to przejęli.
Dają radę, z pewnością. Panie doktorze, bo zajmował się pan ciężkimi przypadkami również. Jak to jest? Jak udaje się zwalczyć właśnie ową chorobę?
Nasze podejście zmieniało się podczas tych 3 miesięcy. Uznaliśmy, że najważniejsze jest podtrzymać ich wszystkie funkcje życiowe i starać się, żeby, no, żeby byli odżywieni, odpowiednio natlenieni i staraliśmy się unikać leków, które powodowałyby dodatkową toksyczność. Nie ma w tej chwili magicznego leku na tego wirusa, no ale leczenie podtrzymujące chyba jest najważniejsze, przynajmniej w chwili obecnej.
Czyli z jednej strony respirator, odpowiednie nawadnianie, ale z drugiej strony jednak leki, które pozwolą opanować ten wyrzut cytokin.
W naszym szpitalu i w naszym systemie szpitalnym zaczęliśmy prowadzić 4 duże próby kliniczne z różnymi lekarstwami. Były to hydroksychloroquin, famotydyna. Może powiem, co to jest lek przeciw malarii z dodatkiem antybiotyku o nazwie Zitromax lub bez tego dodatku w innej grupie. Lek na zgagę, który się nazywa famotydyna, który był podawany w dużych dawkach. Lek przeciwwirusowy, który był próbowany w czasie epidemii eboli o nazwie remdesivir. I leki, które właśnie mają działać na zahamowanie tego sztormu cytokin. Taki lek szczególnie, który my stosowaliśmy, to był sarilumab. 2 inne też testowaliśmy. Leki o nazwie tocilizumab i tradipitant. Troszkę o innej zasadzie działania, ale to mniej więcej te leki próbowaliśmy.
Czyli z jednej strony leki przeciwko malarii, z drugiej strony przeciwko eboli, z trzeciej strony...
Oprócz tego...
troszeczkę nam się głos zawiesza, panie doktorze. Powtórzę. Leki przeciwko malarii, leki przeciwko zgardze, lek przeciwko reumatoidalnemu zapaleniu stawów. No i coś mi jeszcze wypadło, może pan profesor Mróz mi podpowie, to wtedy wyjaśnimy szczegóły.
No i leki przeciwwirusowe, przeciwciała monoklonalne również, z tego co koledzy stosowali. My z naszej strony również są prowadzone w Polsce próby kliniczne w tym zakresie, ale generalnie podejście jest bardzo podobne do podejścia terapeutycznego do tego zaproponowanego, przedstawionego przez doktora Pałkę.
Czyli przeciwdziałanie tym wszystkim skutkom, jakie ta choroba wywołuje.
Tak, działanie przeciw, działanie również objawowe, podtrzymujące funkcje życiowe, oddychanie, natlenienie organizmu, jak tylko możliwe niestosowanie respiratora, bo respirator to już te najcięższe przypadki, ale oczywiście musimy pamiętać o tym, że powinniśmy zabezpieczyć pacjentów i szczęśliwie w Polsce nie obserwowaliśmy takiej sytuacji, gdy tych respiratorów dla tych najcięższych przypadków potrzebujących było brak.
W Nowym Jorku brakowało respiratorów? Bywały takie sytuacje, czy raczej to niemożliwe, przynajmniej w pańskim szpitalu, panie doktorze?
W naszym szpitalu nie brakowało ich. My opieraliśmy się na respiratorach produkcji szwajcarskiej o nazwie Dräger, które no moim zdaniem są takim jak gdyby Mercedesem respiratorów. No i no one pozwalają naprawdę na bardzo wszechstronne prowadzenie pacjenta i są dobre, ale w pewnym momencie już nam ich brakowało. No to mieliśmy dodatkowe respiratory, które były bardziej proste, takich firm jak Siemens, Viasys, ale nie mieliśmy sytuacji takiej, że brakowało nam respiratorów.
To całe szczęście.
Raczej brakowało w pewnym momencie zdolności do prowadzenia tych respiratorów, bo to są rzeczy, które no, wymagają szczególnej uwagi, szybkiej reakcji. To w pewnym momencie było problemem. No,
czyli taki respirator nie jest pełnym automatem, że zostawiamy to sztucznej inteligencji, która reaguje na pacjenta w odpowiedni sposób, dostosowując wentylowanie płuc?
Z całą pewnością nie jest tak. To po prostu można go nastawić na automat, ale wtedy to on pewno zabije pacjenta. No, oprócz tego najczęstszą przyczyną generalnie zaburzeń pracy wentylatora jest zakłócenie integracji tego cyklu, czyli gdzieś tam rurka jakaś się na przykład odłączy, czy załamie, czy jest jakaś nieszczelność i wtedy, żeby nie wiem jak dobry był wentylator, to nie będzie działało. To musi być zachowana integralność obwodu przede wszystkim. I to wymaga ciągłego nadzoru.
Czyli oprócz urządzeń musi być jednak personel, który tego wszystkiego dopilnuje.
No to jest najważniejsze. Najważniejsze, bo czasem zupełnie pacjent się poruszy, rurka mu się gdzieś tam załamie, przestawi i nie wiadomo dlaczego nie dostaje odpowiedniej ilości tlenu. A przyczyna jest bardzo prosta, tylko trzeba ją wykryć. Czyli ktoś musi wiedzieć, jak obsłużyć tego rodzaju maszynę, żeby móc szybko zareagować. To ja zauważyłem, że to jest potencjalny problem.
Na szczęście w polskich szpitalach takich sytuacji nie było, panie profesorze.
Tak, nie jest mi wiadome, żebyśmy mieli problem z tego typu. Wynika to przede wszystkim z bardzo małej liczby przypadków w stosunku do tych, które obserwowaliśmy w Europie Zachodniej czy we Włoszech. Dlatego też szczęśliwie to, czego najbardziej się obawialiśmy jeszcze do niedawna, czyli nagłego zachorowania i dużej liczby przypadków w krótkim okresie czasu nas ominęło i miejmy nadzieję, że to już jest absolutnie za nami.
wymiana informacji, jeśli chodzi o dostępne terapie, czy to, co stosuje się w Stanach Zjednoczonych, również jest do zastosowania w polskich warunkach?
To jest pytanie
do pana profesora.
Myślę, że do nas obydwu. Tak jak pan doktor powiedział, zarówno u nich, jak i w Polsce i w innych krajach toczą się badania kliniczne, w Białymstoku również. Musimy poczekać na wyniki tych badań, bo z jednej strony, a drugi temat to szczepionka, na którą też czekamy z utęsknieniem i miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie w końcu się pojawi.
Ale wracając do tych terapii, czy są dostępne te wszystkie leki, czy one są na etapie jeszcze testowania i dopracowywania odpowiedniej terapii? Panie profesorze.
Te terapie, które są stosowane, one są stosowane w oparciu o leki, które są dostępne, które były wykorzystywane w terapii, tak jak mówiliśmy, innych chorób wirusowych bądź głównie wirusowych, i te leki są dostępne. Nie mamy z nimi problemów, jeśli chodzi o dostępność w Polsce.
Panie doktorze, pojawiała się informacja, że stosowaliście lek na zgagę. W jakim celu? Co on powodował, że trzeba było go zastosować?
Bardzo ciekawa obserwacja, która przyszła do nas z Chin, że ludzie biedni w Chinach, którzy jedli byle co, brali leki na zgagę i lepiej się czuli nawet z wirusem niż ci, którzy nie brali tych leków lub brali jakieś dużo droższe leki. No i postanowiliśmy wykorzystać to na zasadzie takiej, że koncepcja była, że ten lek na zgagę będzie służył jako przynęta dla wirusa. W dużej dawce, że wirus połączy się z tym lekiem i nie będzie absorbowany przez organizm. Czy to działa, czy nie, tego jeszcze nie wiemy, ale z pewnością jest to lek szeroko dostępny, bardzo tani i niewiele ma objawów ubocznych. No, w dawkach, które my używaliśmy, to te objawy uboczne w postaci obniżenia poziomu płytek krwi, no to mogą być częściej, ale no tego jeszcze nie wiemy.
Czyli byłoby takie działanie osłonowe w żołądku po to, żeby ten wirus nie wchodził w reakcję z organizmem?
No nie wiemy dobrze, jak to działa. Nikt tego nie wie. Była to reakcja, tak jak wiele reakcji na inne leki, która została zaobserwowana w Wuhan, że ci pacjenci po prostu lepiej się czują i szybciej zdrowieją. No, próbowano różnych leków na początku, kombinacji leków od wirusa HIV też, które okazało się, że nie bardzo tam działają. No próbowano nawet leki od robaków. Stary lek o nazwie Ivermectin, który w warunkach laboratoryjnych zabijał tego wirusa, no ale
w organizmie już nie doprowadzało to do... A zatem cały czas jest poszukiwanie tej terapii, cały czas dopracowywanie, szukanie odpowiedniej reakcji i wiązanie tych wszystkich reakcji, panie profesorze.
Tak, famotydyna, o której pan doktor wspomina, jest również u nas szeroko dostępna, niedroga i to ciekawa obserwacja. Jak mówi, mamy zbyt mało informacji, badania i działania idą wielokierunkowo i musimy poczekać na wyniki tych badań.
Tutaj jeszcze pytanie do pana doktora Wojciecha Pałki. Panie doktorze, pojawia się taka odmiana, nie wiem, w jakiegoś związku pomiędzy COVID-em a chorobą dzieci, podobieństwo ponoć do choroby Kawasakiego. Nie wiem, może coś niepoprawnie podaję, także prosiłbym o wytłumaczenie, o co chodzi. Bo pierwsze przypadki ze Stanów Zjednoczonych pojawiły się już w Wielkiej Brytanii, we Francji, we Włoszech.
Opisał pan to doskonale. Tak jak powinno być opisane, także proszę nie być zażenowany, ale w Nowym Jorku około 100 przypadków zostało zraportowanych. Jakiś zespołu no, generalnego stanu zapalnego u dzieci. I no, potem z niewydolnością wielonarządową. Jest to na razie traktowane jako związek czasowy, a nie przyczynowy. No, nie wiemy, czy jest to reakcja na wirusa, czy to jest zespół wirusowy. Tego nie wiemy. Ja z tym nie mam żadnego doświadczenia, bo no, nie jestem pediatrą i nie leczyłem tego typu. Tyle wiem to tylko z Wydziału Zdrowia z Nowego Jorku, bo oni nam cały czas przysyłają nowe informacje, co się dzieje. Ale nie mam z tym żadnego doświadczenia, nie potrafię powiedzieć.
Panie profesorze, może do pana dotarły jakieś wytłumaczenia tego zjawiska?
Jeśli chodzi o chorobę Kawasaki, my do końca nie wiemy, jaka jest przyczyna i teoria wirusowa jest jedną z teorii, która od dawna jest nam znana i bardzo możliwe, że skoro tak, jeżeli ma ona wirusowe podłoże, zapalenie naczyń, to wirus może się przyczynić do rozwoju, ale podobnie jak doktor Pałka, ja również nie jestem pediatrą, to są wczesne doświadczenia i doniesienia. Jeśli się okaże to prawdą, to będzie dodatkowe dane za tym, że jednak u podłoża choroby Kawasaki, bardzo groźnej choroby, leży jednak infekcja wirusowa, a jeżeli wirus COVID również może ją powodować, to jest to niebezpieczny precedens.
Przejdźmy teraz może do objawów, do tego, co czyni, jakie spustoszenie czyni COVID-19 w organizmie człowieka. Panie doktorze, sporo pan ma tych obserwacji. Czy przebieg, jak wygląda przebieg, ciężki przebieg tejże choroby? Bo pewnie takich pacjentów też miał pan u siebie.
Ci pacjenci, którzy byli w szpitalu, no to z definicji byli już ciężkimi pacjentami, ale obserwowaliśmy mnóstwo różnych objawów. Jedną z rzeczy, na którą zwróciliśmy uwagę, to u pacjentów, którzy ciężej to przechodzili, że niekoniecznie zapalenie płuc powodowało u nich duszność, ale zatory tętnic płucnych lub niewydolność innych narządów też była powodowana przez zatory. No, to na początku nie wiedzieliśmy dlaczego. Przypisywaliśmy duszność głównie zapaleniu płuc, ale na przykład mój pierwszy pacjent zero, który był zupełnie przypadkowym odkryciem tego COVID-a, to przyszedł z zatorem tętnicy płucnej. I miał ku temu inne powody. Miał niewydolność układu krzepnięcia, ale okazało się, że może miał tego wirusa. A potem już rutynowo niemal wszystkich pacjentów, którzy kwalifikowali się do przyjęcia do szpitala, poddawaliśmy badaniu komputerowemu klatki piersiowej w poszukiwaniu zatorów tętnic płucnych. I pozwoliło nam to też na opracowanie bardzo starannej metody rozcieńczania krwi u tych pacjentów. Także no, chyba że były jakieś absolutne przeciwwskazania do rozcieńczania krwi, to dajemy im leki przeciwzakrzepowe. Najczęściej dajemy jakieś różne formy heparyny, czy drobnocząsteczkową, czy wielkocząsteczkową, to też ulegało ewolucji, ale najczęściej to dajemy. Natomiast jak pacjenci idą sobie do domu, to dostają lekarstwo o nazwie Eliquis, które no wszystko jest chyba też dostępne w Polsce, ale zauważyliśmy, że wyniki leczenia poprawiają się, jeżeli ci pacjenci mogą mieć dobrze rozcieńczoną krew.
Panie profesorze, skąd związek pomiędzy zakrzepami a COVID-em?
To, że rzeczywiście ta obserwacja nadmiernej krzepliwości krwi spowodowanej przez wirus jest rzeczywiście znana, i natomiast jak bezpośrednio wpływa wirus na zwiększenie krzepliwości, tego jeszcze nie wiemy. Podobnie u 1/3 chorych może dochodzić do zaburzeń funkcji nerek. I to też moje pytanie do pana doktora Pałki, czy obserwowali tego typu powikłania, bo rzeczywiście...
Czy nie tylko rozpuszczanie krwi, ale także ewentualne piwko po to, żeby usprawnić tutaj usuwanie tych zanieczyszczeń z organizmu, czyli przez ten układ moczowy.
No ja przed alkoholem bym przestrzegał jednak.
Nie, to był taki skrót myślowy. Chodzi o to, żeby stosować środki moczopędne, bo przed chwilą sygnalizowaliśmy, że trzeba krew rozrzedzać. Teraz okazuje się...
Nawadniać się po prostu. A potem... Pamiętać o tym, żeby się nawadniać, żeby pić dużo płynów obojętnych. I to jest takie zalecenie.
Czyli tutaj jeden związek, czyli z tego może wynikać, że ów COVID, czy w ogóle ten wirus powoduje, że następuje zbytnie odwodnienie organizmu, zagęszczenie krwi, niewydalanie w odpowiedniej ilości moczu nie ma. I to wszystko razem się składa na te skomplikowanie funkcjonowania organizmu?
Doskonale pan to powiedział, bo na pewno... ogromnym czynnikiem jest podtrzymanie funkcji życiowej. Pacjent zakażony wirusem często ma wysoką gorączkę, nie da rady pić, nie da rady jeść, poci się jeszcze, czy z powodu gorączki, czy z powodu leków, które mu dajemy na jej obniżenie. No, ma to niekorzystny wpływ na funkcję nerki, niekorzystny wpływ na funkcję wszystkich innych. No, oczywiście krew się też wtedy zagęszcza, dlatego ja już na samym początku powiedziałem, że bardzo ważne, żeby tych pacjentów dobrze nawodnić, żeby była wymiana tych wszystkich produktów, żeby je mogli szybko usuwać. No oczywiście lekarstwa, które im dajemy, też nie są obojętne i mogą wpływać na pogorszenie funkcji nerek. To niestety, ale to są tak jakby collateral damage, my to nazywamy, ale no, i na to nie mamy wpływu, natomiast mamy wpływ na utrzymanie wszystkich funkcji ciała. I jeżeli one są utrzymane, jest bardzo dobrze. No, oprócz nawodnień zauważyliśmy również, że pacjenci szczególnie z cukrzycą bardzo trudno uregulować poziom cukru u tych pacjentów. Bardzo trudno. No, nie wiemy dokładnie jeszcze dlaczego tak jest, ale jest to trudne. Jedną z rzeczy, którą zaobserwowałem też, którą zresztą moi koledzy endokrynolodzy jeszcze się nie zgodzili, to jest to, że dajemy im tyle tych cukrów różnych z lekarstwami, łącznie z heparyną, że być może te cukry powodują też...
Zaburzenie pracy trzustki.
Pracy trzustki, tak, no ale no, tego dokładnie nie wiemy. Moja porada tutaj, taka uwaga do wszystkich, którzy mają z tym do czynienia. W tej chwili podtrzymanie funkcji życiowych u takiego pacjenta jest najważniejsze. A różne takie dramatyczne interwencje, które są opisywane, to są interwencje jednostkowe i nie można ich tak jakby uogólnić. Wydaje mi się, że dobre prowadzenie pacjenta ma ogromne znaczenie tutaj. A tych algorytmów jest już bardzo wiele. Zmieniają się niemal z tygodnia na tydzień. Myślę, że ja jako praktyk mógłbym dużo takich prostych rzeczy zaoferować, które często w obliczu paniki i chaosu są przeoczone.
Najważniejsza taka porada, żeby właśnie w owej panice wykonać tę czynność, bo ona jest najistotniejsza. Panie doktorze.
Moim zdaniem starać się uniknąć respiratora, to pierwsza rzecz, bo wtedy jest już dużo trudniej. I uniknąć respiratora jak? Najpierw tlenem przez nos do 8 litrów mniej więcej, tak jak my to robimy. Jeżeli jest tego za mało, to tak zwana maska Venturi, non-rebreather. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, Robert.
Panie profesorze.
My tak samo nazywamy, maska Venturiego. Tak, maska Venturiego.
Maska Venturiego, tak. No, która jest też nieinwazyjną metodą, a dostarcza dużo tlenu, bo posiada taki worek, w którym się ten tlen gromadzi i pacjent sobie go
dozuje.
Tak, i dozuje. No, staramy się też nie używać ciśnienia pozytywnego w formie też, nie wiem, jak BiPAP.
CPAP-y, BiPAP, nieinwazyjna wentylacja.
No, nieinwazyjna wentylacja. Przy już potrzebie zaintubowania pacjenta też staramy się ograniczyć objętość oddechową, żeby nie stworzyć nadciśnienia w tych drogach oddechowych i wtórnego uszkodzenia. I staramy się bardzo szybko obniżać poziom dostarczonego tlenu. To jest taka rzecz. Druga rzecz, rozcieńczanie krwi, czyli zapobieżenie ABC, my to nazywamy. Airway Breathing Circulation. Airway, czyli musi mieć dostarczone odpowiednią ilość tlenu. Breathing, żeby mógł sobie oddychać sam lub za pomocą jakiegoś urządzenia. I circulation, żeby rozcieńczyć mu krew, żeby nie dostawał szczególnie zatorów tętnicy płucnej. I numer 4, i jeszcze raz powtarzam, nawadnianie, utrzymywanie funkcji życiowych, odżywienie też takiego pacjenta, bo im się w ogóle przeważnie nie chce jeść albo nie dadzą rady jeść. No to niestety przez nos, większość nich akceptuje, że przez nos im można rurkę włożyć i dostarczać dużo pożywienia, wszystkich mikroelementów, no i również lekarstw, bo jak nie mogą łykać i chcą wymiotować, no to jak oni te lekarstwa połkną? Nie wszystkie lekarstwa są dawane dożylnie. No nie wiem, czy Robert się z tym zgadzasz, czy jeszcze coś byś dodał do tego.
No nie, trudno dodać do tego, co powiedziałeś. ABC to jest uniwersalne podejście i my też o tym mówimy i to stosujemy. Natomiast ja chcę Państwu powiedzieć, że my czekamy na doktora Pałkę w Białymstoku i już zaprosiliśmy go do nas, do kliniki, do uniwersytetu, bo jesteśmy bardzo ciekawi jego doświadczeń, bo rzeczywiście ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu pacjentów. My się tak naprawdę cieszymy, że to nasze doświadczenie jest mniejsze, bo tych przypadków było dużo mniej. Niemniej jednak chcemy dmuchać na zimne i bardzo jesteśmy zainteresowani jego doświadczeniami i czekamy na Ciebie, Wojtku, w Białymstoku,
żeby się wymienić doświadczenia.
Panie profesorze, chcę Panu przerwać. Robert jest bardzo skromny, ale my bez przerwy rozmawiamy przez telefon sobie obaj. I no, czasami nawet nie to, że się kłócimy, ale sobie wymieniamy sobie co tam, my się śmiejemy, ale my bez przerwy jesteśmy w kontakcie, także on wszystko właściwie wie, co się dzieje w Nowym Jorku.
Ale teraz mamy możliwość upowszechnienia tych wszystkich doświadczeń. Panowie, teraz wywołujecie na zakończenie naszego dzisiejszego bardzo ciekawego spotkania temat pierwszy. Czy pandemia się powtórzy. Bo teraz może się ograniczy, teraz się wszyscy spieli, rozluźnimy i czy na jesieni będzie powtórka, no nie z rozrywki na pewno. Jak pan sądzi, panie doktorze?
To ja nie jestem epidemiologiem, jest mi trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale wśród moich kolegów właściwie takie nasze prywatne opinie są, że jeżeli użyć modelu grypy hiszpańskiej, to to się powtórzy jesienią. Tylko, że możemy do tego być lepiej przygotowani. Ale ja nie potrafię powiedzieć, czy to będzie, czy nie. Nie wiem, czy ktokolwiek potrafi. Boimy się tego i uważamy, że potrzebujemy być lepiej przygotowani, ale ja nie wiem.
Panie profesorze.
Z tego, co mówią moi koledzy zakaźnicy, pan profesor Flisiak i inni wybitni specjaliści, cytuję, wirus z nami zostanie, tylko w jakiej formie, tego nie wiemy. Mamy głęboką nadzieję, że wirus zostanie w formie mniej aktywnej wobec nas. Liczymy na to, że społeczeństwo ulegnie immunizacji, czyli uodpornieniu się w dużej mierze, a może wirus zmutuje do formy takiej, która już nie będzie taka obciążająca dla nas.
I albo zostanie tak jak, albo zostanie tak jak wirus HIV i wtedy dystansowanie się, odpowiednia higiena zapewni brak rozprzestrzeniania się owego wirusa.
Ja myślę i mam głęboką nadzieję, że to, czego nas nauczył koronawirus już, czyli powrotu tak naprawdę do podstawowych zasad higieny, to już jest plusem tej trudnej sytuacji. A jeszcze do tego, co mówiłem, dodam, że jednocześnie uczymy się. Wszyscy się uczymy, nabywamy doświadczenia i bardzo możliwe, że tak jak z famotydyną czy inny lek okaże się takim odkryciem skutecznym. Więc im dłużej jesteśmy z wirusem, tym lepiej, tym łatwiej będzie go zwalczać. Takie mam wrażenie, bo...
Zatem wywołuje pan kolejne pytanie, panie profesorze. Kiedy będzie na tyle wiarygodny test, żeby w 100% wykrywał? I kiedy będzie szczepionka, panie doktorze? Ma pan kontakt z amerykańskim rynkiem, tam są bardzo zaawansowane te prace w poszukiwaniu czy testu, czy szczepionki.
Test na wykrywanie wirusa w tej chwili na bazie jest to test o nazwie PCR.
Tak.
Jest to test, który przy zastosowaniu dobrej techniki, dobrych urządzeń do jego analizy ma czułość powyżej 90%. Testy generalnie dostępne, które wciąż krążą po świecie, niestety mają czułość mniej niż 70%. To znaczy, że co najmniej 30% ludzi, którzy są testowani na wirusa, mają tego wirusa, a test go nie wykrywa. Nie jest to, ten test to nie jest prosty. On wymaga też dużo dobrych reagentów, dużo dobrych urządzeń, ale wydaje mi się, że test na wykrywanie wirusa już w miarę jest dobry. Natomiast testy na wykrywanie przeciwciał na tego wirusa nie są jeszcze tak dobre. Myślę, że to potrwa jeszcze, żeby znaleźć przeciwciała, które tak naprawdę są przeciwciałami przeciwko temu wirusowi, a nie czemu innemu. Niestety takich testów, przed czym też ostrzegają nas i my chcemy ostrzec innych, testów dostępnych komercyjnie na wykrywanie przeciwciał jest bardzo dużo. Są one potencjalnie niebezpieczne, bo mogą wykryć coś lub nie wykryć czegoś, co będzie miało ogromne skutki dla człowieka, który się takiemu testowi podda. Wydaje się, że firma Abbott wyprodukowała test, który jest wiarygodny. To znaczy...
To chyba ta szwajcarska firma.
No to jest międzynarodowa.
Tak.
No, wydaje się, że wedle nich przynajmniej to... No zresztą to jest firma, która ma ogromne doświadczenie przy tych testach. No to wydaje się, że ten test jest dobry i prawdopodobnie wiele innych firm pójdzie za tą metodą.
Ale żeby już nie rozwijać testowego wątku, jednym zdaniem szczepionka w pana opinii.
Ja też nie jestem odpowiednią osobą co do szczepionki. No do tej pory szczepionki na wirusa HIV i na wirusa żółtaczki zakaźnej, które to są wirusy tak zwane RNA, nie udało się wyprodukować. Jeżeli uda się wyprodukować szczepionkę na wirus RNA, COVID, to byłoby to, i oby, mam nadzieję, że będzie, to będzie ogromny przewrót w medycynie, bo w tej chwili na wirusy RNA, no szczególnie HIV i żółtaczka zakaźna typu C, nie ma szczepionki. No to mimo ogromnych pieniędzy w to włożonych, ale no, oby ta sytuacja była teraz trochę inna.
Dziękuję bardzo. Profesorze, Robert Mróz.
Ja niewiele mam do dodania. Pan doktor wyczerpał temat. Ja tylko dodam, że ten test, który ma wykrywać przeciwciała, jest bardzo przez nas oczekiwany, dlatego że wtedy moglibyśmy stwierdzać przechorowanie pacjenta i stwierdzać, jak dużo wśród nas jest ozdrowieńców, osób, które nabyły potencjalną odporność przeciwko wirusowi. I rzeczywiście bardzo zalecana jest bardzo duża ostrożność w doborze tychże testów, bo te, które wykrywają wirusa, są rzeczywiście, spełniają nasze wymagania testy oparte o PCR.
A jeśli chodzi o szczepionkę?
Mam podobne zdanie. Byłoby to ogromne odkrycie i postęp w medycynie i słucham też o prowadzonych badaniach przez wiodące firmy i tak mam wrażenie, że one są takie wtedy wiadomości dość pozytywne. Tak jakby dosłownie bylibyśmy u progu w przedsionku stworzenia tego typu szczepionki. No oby się udało, może tak.
Dziękuję panom bardzo za rozmowę, za udział w audycji. Ciekawe spostrzeżenia. Naszymi gośćmi byli dr Wojciech Pałka ze szpitala Lenox Hill na Manhattanie w Nowym Jorku. Dziękuję bardzo za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję bardzo panie redaktorze. Dziękuję.
Oraz profesor Robert Mróz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dziękuję panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Czekamy na ciebie Wojtku w Białymstoku.
To do zobaczenia i do usłyszenia.
Honor dla mnie, żeby się spotkać. Dziękuję.
Lech Pilarski, dziękuję za uwagę.